Witam serdecznie na naszej antenie pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże!
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Panie ambasadorze, wiadomo, Bliski Wschód, ten konflikt, to tak jak kiedyś jeszcze przed pierwszą wojną światową ten kocioł bałkański, teraz mamy ten kocioł tam, na Bliskim Wschodzie. Widzimy, że no bardzo dużo rzeczy takich się dzieje, też nieoczekiwanych, ale przede wszystkim cierpi ludność. Przede wszystkim na tym cierpi ludność.
Tak, i my mamy taką tendencję, obserwując wiadomości, koncentrować się na tym przekazie politycznym, dyplomatycznym czy militarnym. Natomiast zapominamy o tym, że największymi ofiarami tego typu konfliktów i największą ilością ofiar, która miała miejsce w Syrii czy na Bliskim Wschodzie od paru lat w północnej Afryce, to jest przede wszystkim ludność cywilna. A wśród tej ludności cywilnej najłatwiejszym celem różnego typu zamachów i takiego odreagowywania, frustracji różnego typu jest mniejszość chrześcijańska. Wprawdzie ta informacja przebija się ostatnio trochę do mediów, głównie też za sprawą samych chrześcijan, księży, biskupów z Bliskiego Wschodu. To jednak my zapominamy, że to nie jest tylko polityka, to nie jest tylko problem wojenny, to jest naprawdę masakra chrześcijan, masakra ludności cywilnej. To są męczennicy XXI wieku. Ci ludzie pokazują, jak bardzo dzisiejszy świat jest niedoskonały, jak bardzo interesy różnego typu polityczne, finansowe dominują ciągle nad dobrem człowieka, nad dobrem Kościoła.
I w tym całym, można powiedzieć, no w tym gąszczu tych różnych zawirowań, które są na Bliskim Wschodzie, do tego też w jakiś sposób powinny się odnieść kraje, inne kraje, szczególnie tutaj liczymy na Europę, na Polskę i jak pan to zauważa, jak
no
pan
właśnie,
to ocenia, reakcje?
Już w Radio Maryja od paru lat jest regularnie powtarzana pewna sprawa dotycząca masakry chrześcijan w Nigerii. To znaczy, wiadomo, że jak zbliżają się święta Bożego Narodzenia, to w Nigerii będzie masakra chrześcijan. I to już od paru lat na falach Radia Maryja w telewizji Trwam jest przypominane to, że świat nie reaguje, że świat się przyzwyczaja do tego, że można eksterminować ludzi, że może w tym chrześcijan, bo tych najłatwiej, za nimi stoją najmniejsze siły polityczne na świecie. I w pewnym momencie, pamiętam, to było rok temu, poprzez to dopominanie się o prawa chrześcijan w innych krajach, polski MSZ w końcu wydał po 2 tygodnie po tym, czy 10 dni po tym, jak inne MSZ-y natychmiast potępiły to, co się dzieje w Nigerii, jakieś oświadczenie. I teraz można powiedzieć, że opinia publiczna, również w zachodniej Europie, we Włoszech to był temat numer jeden przez kilka dni, przecież porwano kolejnego księdza, jezuitę włoskiego w Syrii niedawno, w innych krajach to samo. Opinia publiczna poprzez media jednak upomniała się o zwrócenie uwagi na prawa chrześcijan, o zwrócenie uwagi na problem ludności, na to, że są po prostu zabijani ludzie. I można powiedzieć, że klasa polityczna, klasa międzynarodowa, dyplomaci w końcu się zaczęli tym zajmować, bo mamy po raz pierwszy tak wyraźne i dość mocne jednak stanięcie w obronie praw prześladowanej ludności cywilnej, w tym chrześcijan, to wyraźnie było powiedziane w ostatniej deklaracji Komitetu Rady Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej. To jest jakiś taki mały krok w odpowiednim kierunku, bo jeżeli o tych ludzi my się nie będziemy upominać, to o nich się już nikt nie upomnie. Tu mi przypominają się słowa biskupa irackiego, który jest następcą zresztą zamordowanego biskupa w Iraku. Kilka lat temu miała miejsce ta egzekucja biskupa irackiego i ten obecny, który jest jego następcą, w Brukseli parokrotnie mówił. On mówił, że my, chrześcijanie na Bliskim Wschodzie, cierpimy po to i taki widzimy sens naszego cierpienia i tego, że nas zabijają, ażeby chrześcijanie w krajach zachodnich, w tak zwanym wolnym świecie, umieli docenić swoją wolność. Oni nawet nie chcą, żeby im za bardzo pomagać, bo oni mówią, ci, którzy chcą, to i tak pomagają jakimiś własnymi kanałami. Rządy są często niesprawne, rządy są niezdolne do jakiegoś rozwiązania tego problemu. My sobie jakoś tam radę dajemy, ale nam najbardziej przykro, że chrześcijanie w tak zwanym wolnym świecie zapominają o wolności religijnej. Także mówi, my taki widzimy sens swojego cierpienia i teraz my jako chrześcijanie w Europie, to też musimy czuć się zobowiązani no przede wszystkim do mówienia o tym i do modlitwy. Proszę zwrócić uwagę, że Ojciec Święty Franciszek daje przykład tego, że należy się za tych ludzi przede wszystkim bardzo intensywnie modlić i to codziennie. Ile razy w czasie modlitwy na Anioł Pański jest mowa ustami Ojca Świętego, żeby za tych ludzi się modlić, bo oni są świadkami, oni są męczennikami XXI wieku, a to są kościoły pierwszych wieków. Historia zatacza taki troszkę absurdalny, ale dramatyczny krąg, bo przecież kościół koptyjski, kościół syryjski, to są kościoły pierwszych wieków chrześcijaństwa, więc tych wieków, gdzie chrześcijanie byli prześladowani. I dzisiaj na nich znowu spada prześladowanie. My jesteśmy zobowiązani im pomagać chociażby poprzez pamięć i modlitwę. Być może coś innego. No, dyplomaci są zobowiązani do innych rzeczy, ale o tym może za chwilę. Z takich pozytywnych może rzeczy też to warto zwrócić uwagę, że jednak polskie MSZ wprawdzie jest niemrawy, spóźniony często, ale jednak zaczyna wykonywać pewne gesty też na pewno w oparciu o nacisk opinii publicznej w Polsce, w tym mediów katolickich, bo miało miejsce niedawno spotkanie przedstawiciela polskiego MSZ-u, pana Krzysztofa Oleńskiego, dyplomaty polskiego, z ambasadorem Egiptu, gdzie zwrócono głównie uwagę właśnie na ten aspekt, że są niszczone kościoły, są atakowani chrześcijanie, że nim się nikt nie interesuje, że tam, gdzie toczy się wojna cywilna, to następuje jakieś takie zezwolenie na wyładowywanie swoich frustracji na chrześcijanach, bo za nim się nikt nie stawia. Także różne frakcje tego konfliktu w Egipcie na przykład biją się między sobą, a to strona rządowa, a to nazwijmy to ulica, ekstremiści muzułmańscy. Natomiast nikt nie zwraca uwagi, że w tym czasie jest takie zezwolenie na wyładowywaniu się na chrześcijanach, na mordowaniu ich po prostu bezkarne i to nie jest nagłaśniane. Także tutaj polskie MSZ jakiś pozytywny ruch wykonał. Być może jest to inicjatywa własna, bo tenże właśnie dyplomata wspomniany, ambasador Oleński, był kiedyś ambasadorem polskim w Tunezji w czasie, gdy zabito tam polskiego księdza, salezjanina. To jest sprawa sprzed 2 lat, także on jak gdyby na miejscu widział ten dramat i tą ofiarę księdza polskiego za wiarę, bo tak to rzecz trzeba nazwać. Także ten sam dyplomata teraz, mając to wyczucie, tutaj wezwał, spotkał się z ambasadorem Egiptu. Także to są jakieś, ale to są takie bardzo małe punkty, bo przecież od spotkań, od mówienia, od to jeszcze dużo nie zależy. Ja myślę, że w każdym z nas powinna powstać potrzeba po prostu modlitwy za tych ludzi, bo na dzisiaj to na pewno możemy zrobić, a nikt nie zaneguje, że modlitwa jest rzeczą nieskuteczną. Niezależnie od aspektu politycznego, który też jest ważny i troszkę może skomplikowany.
No właśnie, idąc do tych skomplikowanych bardziej spraw, czy ten Bliski Wschód jest dzisiaj takim teatrem wielkich mocarstw i światowych sił politycznych? Teatrem tak, działań ich?
Bliski Wschód niestety, to też jest przestroga trochę dla Europy Wschodniej, jest określony przez geopolityków, dyplomatów, teoretyków dyplomacji jako tak zwany sworzeń. To znaczy miejsce, gdzie koncentrują się różnego typu sprzeczne interesy. Europa Wschodnia takim jest, między Polską a Ukrainą jest taki sworzeń, bo tutaj, jak historia pokazuje, wiele sprzecznych było interesów, wiele armii przemaszerowywało przez te tereny. Takim sworzeniem też od tysięcy lat jest Bliski Wschód. I tam widzimy w Syrii, to teraz się jak w soczewce skoncentrowało, bo z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, mamy Rosję, mamy Irak, który nie chcą żadnej interwencji zewnętrznej, którzy popierają urzędującego, Iran i Rosję, którzy popierają urzędującego prezydenta Asada. Z drugiej strony mamy takie potężne kraje jak Stany Zjednoczone, które chcą dokonać nawet ograniczonego ataku militarnego celem usunięcia Asada. Również Francja, to też jest kraj posiadający broń nuklearną, to są kraje, które są członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ-u, a więc bez ich zgody nie może odbyć się żadna akcja militarna pod auspicjami ONZ-u. Więc te kraje tak potężne mają sprzeczne interesy w tym jednym stosunkowo małym, ale istotnym dla całego regionu kraju, jakim jest Syria. I teraz ten konflikt, po prostu wielcy gracze tego świata nie przyglądają się cierpieniu ludzi, tylko patrzą, jak ugrać swojej, ale ten konflikt jest dlatego tak nabrzmiały, dlatego że tam wielkie potęgi światowe upatrują swoje interesy. Do niedawna jeszcze Rosja miała stałą bazę wojskową w Syrii. To też o czymś świadczy. Do Syrii podpłynęły już 4 okręty amerykańskie, które mają rakiety typu Tomahawk, które mogą być naprowadzane samodzielnie na określone cele, lecąc nisko nad ziemią, także bezzałogowe oczywiście pociski. Więc tutaj widzimy, że jak w soczewce zaczyna się ten konflikt militarny koncentrować, już no całe też otoczenie, no nie mówmy o całym otoczeniu, które też każdy z sąsiadów też jakiś tam swój interes zaczyna upatrywać i popiera tą lub czy inną frakcję. Cała ta opozycja przeciwko reżimowi Asada jest również podzielona. Także dzisiaj nie można powiedzieć, że gdyby wygrała ta opozycja islamistyczna przeciwko Asadowi, ci skrajni muzułmanie, powiązani między innymi z Bractwem Muzułmańskim w Egipcie, to czy będzie lepiej? Na to pytanie nikt nie potrafi dzisiaj dać odpowiedzi. Czy upadek tego reżimu Asada spowoduje, że tam będzie lepiej? I teraz są kraje w Europie, które zachowują neutralność. Wymieniliśmy dwie grupy krajów. Jedni chcieliby upadku Asada, drugi chcieliby utrzymania jego rządu. Ale są kraje, które po prostu nie wiedzą, co robić, lub też mają interes w tym, żeby utrzymać neutralność. Na przykład Belgia, Portugalia, Włochy. Ale ta utrzymanie neutralności nie polega na pasywności. To są kraje aktywne. Dyplomacja włoska jest bardzo aktywna od kilku tygodni w tej sprawie, bo chce doprowadzić do jednak pokojowego, niemilitarnego rozwiązania tego konfliktu. A więc dyplomacja włoska ma inne zdanie tutaj niż dyplomacja francuska. Także to są kraje neutralne, ale to nie są kraje pasywne. I na samym końcu, można powiedzieć, zamykający ten peleton dyplomatyczny, no są takie kraje jak Polska, a szkoda, bo to znaczy to są kraje, które ogłosiły neutralność, tak z ustami pana Donalda Tuska, powiedzieli, że nie wypowiadają się, nie angażują się w sprawę Syrii, ale czyli zachowują się, można powiedzieć, neutralnie, ale niekoniecznie powinni zachowywać się pasywnie. Myślę, że zamknięcie ambasady Polski w Syrii i nie wskazanie innej placówki, innego kraju, która by reprezentowała interesy naszego kraju, bo taka jest procedura, że można ustanowić przy innej ambasadzie interesy kraju Polski, było jednak błędem. Poza tym no, można było wysłać wyspecjalizowanych dyplomatów, którzy nie boją się konfliktów, bo przecież nawet mamy w polskiej dyplomacji byłych wojskowych generałów, którzy nawet czasowo pełnili funkcję ambasadora, bo oni są po prostu przygotowani do tego, żeby w sytuacjach konfliktów militarnych wykonywać swoje zadania. No Polacy jednak tego nie zrobili, straciliśmy jakąś dużą szansę, a Amerykanie proponowali nam w Syrii, żeby Polska utworzyła sekcję interesów amerykańskich w Syrii. Także mogliśmy odgrywać bardzo ważną rolę dyplomatyczną w Syrii, no ale decyzją polskiego MZ tego nie robimy. Zostawmy to, jesteśmy na końcu tego peletonu. Także widzimy, są cztery grupy państw. Państwa, które chcą upadku reżimu obecnego, które są za tym reżimem, państwa, które chcą szukać jakiegoś rozwiązania innego niż militarne i państwa, które nic nie robią. Ale proszę zobaczyć, my jesteśmy bardzo daleko od Syrii. My tam nie mieliśmy żadnych wielkich interesów nigdy, a jednak to również dotyka nawet Polskę. To zaczyna ten konflikt, który zaczął się w północnej Afryce, on poprzez Bliski Wschód zaczyna zbliżać się do granic Europy. Politycznie już dotyka Polskę czy inne kraje, ale niektóre bezpośrednio, na przykład w Belgii zaobserwowano pewne zjawisko. Takie mianowicie, że od chwili nasilenia tego konfliktu w Syrii wielu Belgów pochodzenia muzułmańskiego na okres wakacji wyjechało do Syrii, żeby walczyć po stronie przeciwników Asada. Niektórzy z nich wrócili do Belgii. Tu nawet w tej chwili jest akcja policyjna, żeby ich monitorować. Także oni tam jadą w czasie wakacji z przyczyn no właśnie tych motywacji islamistycznych, ale niektórzy z nich wracają teraz. Jak wrócą, co będą robić? Także ten konflikt jest ryzyko, a przecież są kraje, które mają po wiele milionów muzułmanów na swoim terenie. Także niestety paradoksalnie w dzisiejszym świecie globalnym, gdzie przelot do Syrii poprzez Turcję jest stosunkowo możliwy, tak przynajmniej w przypadku tych belgijskich muzułmanów to było, no ten konflikt może się poprzez jakieś szczeliny przedostać również w formie skrajnej, może nawet nie daj Boże terrorystycznej, na teren europejski. Stąd takie właśnie reakcje. No, ktoś odnosi wrażenie, że paniczne, ale nie, po prostu politycy widzą, że jest ryzyko, że zostanie część tego konfliktu północnej Afryki, Bliskiego Wschodu przeniesiona na teatr europejski. No to byłoby oczywiście najgorsze z rozwiązań. I teraz wiadomości z ostatniej chwili, bardzo istotne. Takie mianowicie, że do soboty jeszcze pozwolono, żeby ONZ ogrywało bardzo aktywną rolę. Ci przedstawiciele ONZ-u, którzy zostali wysłani do Syrii celem sprawdzenia, jak to dokładnie było z użyciem tej broni chemicznej. Dlaczego broń chemiczna jest taka ważna? Dlatego, że ona zabija 10-krotnie więcej niż broń konwencjonalna. mówi się, że broń masowej zagłady, chemiczna i biologiczna, to jest taki szczebel pośredni do używania broni jądrowej. Dlatego wszyscy tak bardzo boją się używania tej broni, chociaż ona jest produkowana, ale istnieją konwencje międzynarodowe o zakazie używania tej broni, dlatego że gdyby zaczęto używać broń chemiczną i biologiczną, to następnym etapem już byłoby bezpośrednie używanie broni jądrowej. Dlatego tu jest ta czerwona linia, któremu nikt nie chce zezwolić na przekraczanie tej czerwonej linii. I teraz jak to jest dokładnie z tą bronią chemiczną? Kto jej użył? I dlatego ci wysłannicy ONZ są na miejscu, żeby sprawdzić, kto użył tej broni chemicznej. Czy prawdą jest to, co mówi reżim Asada, że to jest prowokacja powstańców? Czy prawdą jest to, co mówią powstańcy, że to zrobiły jednak oddziały bojowe Asada na wniosek prezydenta Asada? No, to okaże się, inspekcja w sobotę ONZ-u przedstawi swój raport w tej sprawie. Dlaczego to jest ten raport taki ważny? Bo pamiętamy, że interwencje w Iraku motywowano tym, że Irak ma broń chemiczną. I gdy wojska amerykańskie weszły do Iraku, szukały przez ponad rok tej broni, nie znalazły tej broni. No, niektórzy stwierdzili, że to dowodzi uczciwości armii amerykańskiej, bo gdyby inne mocarstwo może tam weszło, to znalazło.
Może by znalazło,
po prostu
tak.
Swoją podrzutkę i tak dalej. No niemniej jednak widzimy, że wojna iracka później politycznie kosztowała bardzo dużo. Bo ci, którzy się w nią zaangażowali, no musieli się ustosunkować. No jak to? Motywacją wejścia do Iraku była broń chemiczna. No to jak to jest dokładnie z tą bronią chemiczną w Syrii? I teraz będziemy mieli raport w sobotę i on się, że tak powiem, ukaże. Pokaże, jakie są tam fakty dokładne. Chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę, może omawiając te aspekty, na dużą mobilnością klasy politycznej, na przykład w Wielkiej Brytanii. Dlatego, że mimo okresu wakacyjnego zwołano specjalne posiedzenie Parlamentu Brytyjskiego, Izby Gmin. To też pokazuje, jak niektóre kraje, no niektóre demokracje, jakie są sprawne, ale nie dziwmy się temu, w Wielkiej Brytanii nawet w czasie II wojny światowej odbywały się wybory do Izby Gmin, do parlamentu tamtejszego. Także wielkie demokracje mają wypracowane metody działania, również w czasie konfliktów wojennych. Należy tylko to podziwiać i tego się uczyć. Kraje mniej doświadczone, z gorszą dyplomacją, no nie potrafią nawet zabrać jakiegoś zdecydowanego stanowiska w tej sprawie. Tu niestety myślę o obecnej polskiej dyplomacji.
Bardzo dziękuję za tę informację, za tę rozmowę i pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Bóg zapłać i jeszcze raz właśnie, bo taka osobista troszeczkę może prośba, powtórzenie tej prośby, którą słyszymy wielokrotnie od Ojca Świętego Franciszka, żeby po prostu pomodlić się za tych, którzy cierpią dzisiaj za wiarę. Bóg zapłać rozmowę ojcu i radiosłuchaczom.
Z Panem Bogiem. Przypomnę Państwu, że naszym gościem na antenie Radia Maryja był pan Dariusz Sopków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej.